Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór, Jacek Butlewski. Radio Poznań ma 95 lat. Z tej okazji dziś w naszym magazynie przypomnimy początki poznańskiej rozgłośni, a jest o czym mówić. Wrócimy też do zorganizowanej przez nas konferencji z okazji urodzin, na której znakomici prelegenci zastanawiali się nad przyszłością Polski i świata. Wkrótce rocznica bitwy o Monte Cassino, o tym także dziś w programie. Stały gość, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, podsumuje z kolei to, co wydarzyło się 9 maja w Moskwie. Czy tego się spodziewaliśmy, czy też słowa Putina zaskoczyły. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, a zaczynamy radiowo.
Wyciągnij się na brzuchu, odbiornik tuż przy uchu postaw. Sprawdzaj za sobą wszelkie, jakby nie były wielkie, zostaw. To ja, to dla ciebie. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Najnowsze wiadomości, codziennie nowi goście w domu. Nie musisz się ubierać, nie musisz drzwi otwierać komuś. Ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Nigdzie się nie ruszaj, to dla zdrowia niebezpieczny zbyt. Wleję ci do uszu rozkosz taką.
To ja, to dla
od radia zaczynamy. Z nami ksiądz dr Jarosław Fonsowicz.
Witam serdecznie Państwa.
95 lat Radia Poznań, ważny jubileusz.
Rzeczywiście 95-lecie to piękna rocznica. Trzeba od razu zaznaczyć, że nasz region i w ogóle Poznań był trzecim miejscem po Warszawie i Krakowie, gdzie zaczęto nadawać audycje Polskiego Radia i początkowo, ponieważ plany były takie, żeby rozgłośnia Polskiego Radia zaistniała dopiero na przełomie lat 20. i 30., to właśnie wysiłkiem społecznym stworzono spółkę, zebrano potrzebne fundusze i przez pierwsze lata nadawano właśnie takim prywatnym sumptem audycję. Dopiero po kilku latach radiostacja poznańska została włączona do Polskiego Radia, więc trzecia w Polsce, jest się z czego cieszyć, ale też moglibyśmy w tym miejscu powiedzieć o wielu innych sukcesach tej przedwojennej rozgłośni, która w wielu kwestiach była pierwsza w Polsce. Może jako ciekawostkę warto przypomnieć, że właśnie radio w Poznaniu jako pierwsze nadało na żywo transmisję meczu piłkarskiego, także transmisję mszy świętej. To właśnie w naszej rozgłośni po raz pierwszy na falach radiowych w Polsce pojawiła się chociażby gimnastyka poranna, kursy języków obcych.
To była rewolucja wtedy w dwudziestoleciu międzywojennym.
Tak, zupełnie rewolucyjnego, ale proszę sobie wyobrazić, że w tamtych latach, gdzie dotarcie nawet do parafialnej świątyni w wielu przypadkach to był nie lada wyczyn, nie wspominając już o chorych, to rzeczywiście było rewolucyjne i właśnie w tym prym wiodła nasza rozgłośnia radiowa. A pierwsza msza, dodajmy, odbyła się w Wielką Sobotę 19 kwietnia 1927 roku. Była transmitowana i wziął w niej udział m.in. prymas Polski arcybiskup August Chlont, który był wówczas także arcybiskupem warszawskim. Natomiast śpiewy wykonywał poznański chór katedralny pod dyrekcją sławnego chórmistrza, księdza profesora Wacława Gieburowskiego.
Słuchacie historii żywej.
To była rzeczywiście rewolucja i trzeba powiedzieć, że kiedy czyta się różnego rodzaju źródła, wspomnienia, zwłaszcza z okresu międzywojennego, to widać, jaką popularnością cieszyło się radio. W zasadzie słuchali go wszyscy, każdy miał swoje ulubione audycje. Też pojawiały się właśnie audycje i dla wszystkich, dla dzieci, dla młodzieży, dla starszych. Radio było niezwykle popularne i też było takim bardzo ważnym nośnikiem wiadomości. No, chociażby dość wspomnieć w tym miejscu, ostatnio często odwoływaliśmy się do zakończenia II wojny światowej, no to warto w tym miejscu przywołać początek II wojny światowej, kiedy wszyscy z zapartym tchem słuchali kolejnych wiadomości, kiedy kolejne stacje radiowe w Polsce padały, no ten głos niósł nadzieję też, prawda, słynne przemówienie prezydenta Starzyńskiego, prezydenta Warszawy, no to te audycje zapadły nie tylko w pamięć, ale zapisały się w polską historię.
Słuchacie programu Historia Żywa.
A za chwilę wrócimy do rozmowy o historii radia.
You.
Historia żywa.
Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Mówimy dziś o wspaniałej historii radia.
Tak, no pomimo tego, że technika się cały czas rozwija, to radio wciąż ma wielkie zadanie. Zresztą w kontekście tego, co pan redaktor mówi, w kontekście wojny na Ukrainie, chociażby tego, co się dzieje już od długiego czasu, także na Białorusi, no jest takim nośnikiem wolności. Przecież Polacy wspierają polskie radio, ma specjalne serwisy informacyjne i dla Białorusi, i dla Ukrainy, które są słyszalne w tamtych państwach, które też sprzeciwiają się oficjalnej propagandzie reżimów, a więc są takim zwiastunem wolności. A przypomnę, mówimy, że właśnie jednym z argumentów na to, żeby w Poznaniu powstało jak najszybciej, powstała rozgłośnia radiowa, było to, że był to teren szczególnie narażony na propagandę niemiecką, a więc no, ta misja radia, odkłamywania rzeczywistości jest wciąż aktualna i myślę, że jest wciąż popularnym nośnikiem medialnym. Zawsze wtedy, kiedy te audycje będą dotyczyły właśnie, zwłaszcza w rozgłośniach regionalnych, naszych problemów, naszych spraw, naszych historii, to na pewno będzie miało wdzięcznych słuchaczy.
No dla badaczy, takich jak chociażby ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, nasz stały gość, wspaniałym źródłem do badań jest chociażby radiowe archiwum, także to przy Berwińskiego 5.
Oczywiście, archiwa Polskiego Radia mają niezwykle bogaty zasób, z czego należy się cieszyć, pomimo właśnie tych trudnych kart historii, pomimo tego, że wiele, zwłaszcza przedwojennych nagrań uległo zniszczeniu, no to wciąż możemy się odwoływać i do audycji radiowych tych powojennych także, oczywiście z pewnym kluczem, z pewną perspektywą, ale tak, jest tak, jak pan redaktor mówi, to jest tak, że archiwa Polskiego Radia to także skarbnica wiedzy dla historyków, zwłaszcza parających się historią współczesną.
O radiu będzie jeszcze za chwil kilka.
Historia żywa.
Radio Poznań ma swoją siedzibę przy Berwińskiego 5. Słów kilka o patronie naszej ulicy.
Literacki kącik historyczny. Zaprasza Maria Ratajczak.
W roku 1822 swoją premierę miały ballady i romanse Adama Mickiewicza i tę datę wskazuje się jako początek epoki romantyzmu w Polsce. W 2002 roku mija 200 lat od tego wydania, bieżący rok ustanowiono więc rokiem romantyzmu w naszym kraju. Okazja więc, by rozmawiać o Berwińskim, jest podwójna. Po pierwsze, jubileusz Radia Poznań, które od wielu lat mieści się przy ulicy jego imienia, a po drugie fakt, że Berwiński jest jednym z wielu zapomnianych współcześnie romantyków. Pierwszym ważnym faktem z jego biografii, który warto przywołać, jest to, że był on silnie związany z naszym regionem. Urodził się w Polwicy pod Zaniemyślem, uczył się w szkole w Lesznie, mieszkał w Poznaniu, choć ostatecznie wywędrował daleko od rodzinnych stron. Region interesował go jednak żywo, ponieważ bardzo ważny element jego fascynacji badawczo-literackich stanowił rodzimy folklor. Jako młody chłopak wybrał się na wędrówkę po Wielkopolsce, obserwując życie wsi i spisując lokalne legendy i podania. Zebrane przez niego opowieści publikowano w Wiśle, Przyjacielu Ludu i w Ludzie Oskara Kolberga, o którym już w tym cyklu wspominałam. Te fascynacje, szczególnie skupione wokół ludowych wierzeń i duchowości, zaowocowały też w jego twórczości literackiej. Przywołać można tu pieśń Bogunka na gople, jeden z ważniejszych utworów Berwińskiego, zaczynający się od słów. Głód, powietrze, ogień, woda i wszelaka zła pogoda będą temu, kto by starą ojców swoich wzgardził wiarą. Jako ważny jego utwór wymienić warto też poemat Don Juan Poznański, parodiujący polskiego szlachcica, czy wiersz Marsz w przyszłość, który był już elementem jego twórczości rewolucyjnej.
Literacki kącik historyczny.
A teraz pewnie jeden z najbardziej zaskakujących faktów z biografii tego romantyka literata. Praktycznie porzucił on karierę poety w wieku zaledwie 25 lat. Oddał się wtedy całkowicie działalności konspiracyjnej i niepodległościowej, pisując z rzadka. Wiatry historii doprowadziły go do pruskich więzień, na pole walki, a nawet na salę pruskiego parlamentu, gdzie wystąpił w roli posła. Walczył z bronią w ręku podczas Wiosny Ludów, a także nawiązał stosunki z hotelem Lambert, polskim emigracyjnym obozem politycznym. To związki z tą grupą spowodowały, że zdecydował się na wyjazd do Konstantynopola. Tam wstąpił w szeregi kozaków sułtańskich, formacji wojskowej złożonej przede wszystkim z Polaków, a zawiązanej podczas wojny krymskiej. Należał do pułku pisarza Michała Czajkowskiego, zwanego Sadykiem Paszą. To osobny, ciekawy rozdział historii. Dodam tylko, że dokumenty archiwalne związane z dywizją kozaków sułtańskich, w tym choćby książeczka wojskowa pewnego żołnierza pułku piechoty, znajdują się w zasobach Biblioteki Kurnickiej. Berwiński na obczyźnie pozostał już do końca życia. Zamieszkał w Konstantynopolu, przeżył pożar skromnego majątku, w którym przepadły też pisane przez niego teksty. Był przez jakiś czas korespondentem Gazety Lwowskiej, zmarł jednak w biedzie w 1879 roku. Co ciekawe, ostatniego namaszczenia udzielił mu nie kto inny, jak ksiądz Michał Ławrynowicz. To on, 24 lata wcześniej, również w Konstantynopolu, towarzyszył Adamowi Mickiewiczowi podczas jego ostatnich dni.
A kolejny literacki kącik historyczny za tydzień w Historii Żywej. Historia Żywa.
Szukałam ciebie długo, pogubiłam dni, a kiedy cię znalazłam, to nie byłeś ty, wyjęłam z dna szuflady album z dawnych lat i weszłam w świat, w nasz świat seansu w starym iluzjonie. To był świat w zupełnie starym stylu, to był świat za szyb automobilu. Pasjanse, potem koncert w świetle świec. Ktoś grał na klawikordzie. Śpiewał walc w karnecie zapisany. Ty i ja znów sobie zakochani. mroczny dzień na dno szuflady wrócił album z dawnych lat i zamknął się nasz świat seansu w starym iluzjonie. To był świat w zupełnie starym stylu, to był świat za szyb automobilu, śmieszny świat, wyścigi na dynasach, ty i ja znów razem na wywczasach. Potem film z Rudolfem Valentino, pierwszy raz szumiało w głowie wino. Tyle lat przebiegłam w parę minut, to był świat naprawdę w starym stylu.
Słuchacie historii żywej.
Maj upływa nam pod znakiem 95-lecia Radia Poznań. Powiedzieć 100 lat to za mało. A skoro maj, to wkrótce rocznica wielkiej wiktorii. Na stokach Monte Cassino Polacy zapisali piękną kartę. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Tak, no Monte Cassino rzeczywiście jest taką bitwą, symbolem naszej walki w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Z kilku względów, przede wszystkim dlatego, że Polakom udało się zdobyć wzgórze z benedyktyńskim klasztorem, które atakowano wcześniej już kilkukrotnie, nigdy to się nie udało. Pierwszy atak został przeprowadzony już w styczniu 1944 roku, potem w lutym, potem w marcu i te kolejne ataki były skutecznie przez Niemców odpierane. Dopiero atak drugiego korpusu, który rozpoczął się 11 maja 1944 roku, po wielu dniach bitew, po tygodniu dokładnie, 18 maja udało się to wzgórze ostatecznie zdobyć. No, wpisało się w polską historię, chociaż ponieśliśmy oczywiście wiele strat. Bitwa o Monte Cassino była najtrudniejszym zadaniem, jakich w ramach wojsk alianckich powierzono polskiemu wojsku, drugiemu korpusowi polskiemu pod dowództwem generała Andersa. Warto zauważyć, że wówczas po raz pierwszy, to jest maj 1944 roku, w jednym szeregu w gronie polskiego wojska stanęli zarówno żołnierze września 1939 roku, kampanii norweskiej, francuskiej 1940 roku, więźniowie sowieckich łagrów, którzy przeszli cały szlak bojowy. I to po raz pierwszy także pod Monte Cassino jednostki polskich sił zbrojnych wystąpiły w samodzielnym związku taktycznym. Warto przypomnieć, że w walkach wzięły wówczas wszystkie jednostki drugiego korpusu, a więc trzecia dywizja strzelców karpackich, piąta kresowa dywizja piechoty, druga samodzielna brygada pancerna i te oddziały były wspierane przez armijną grupę artylerii pułkownika Ząbkowskiego. Niezwykły wysiłek militarny, ale przyniósł nam wielką chwałę. Zresztą już na początku, kiedy zaproponowano generałowi Andersowi udział w tej bitwie i to, żeby właśnie drugi korpus przez niego dowodzony wziął udział w ataku na wzgórze Monte Cassino, generał Anders doskonale zdawał sobie sprawę, że od wieków w zasadzie to miejsce było bardzo trudne do zdobycia, że jego zgoda na to, żeby właśnie na tym decydującym odcinku nacierało dowodzone przez niego wojsko, przyniesie wiele strat, ale z drugiej strony, jak czytamy w jego książce bez ostatniego rozdziału, wykonanie tego zadania mogło mieć bardzo znaczny rozgłos propagandowy i to mogło mieć i miało duże znaczenie dla sprawy polskiej. Z jednej strony było takim antidotum i odpowiedzią na propagandę sowiecką, która rozsiewała informacje, że polskie siły zbrojne na Zachodzie nie chcą walczyć z Niemcami, a po wtóre no, podtrzymywały duch oporu walczącego kraju, bo ten wielki rozgłos, wielka chwała oręża polskiego właśnie tak wpływała na morale tych wszystkich, którzy walczyli w Polsce w ramach polskiego państwa podziemnego. No, dość wspomnieć, że dwa miesiące po Monte Cassino wybucha największe powstanie II wojny światowej, powstanie warszawskie. Nasi żołnierze mieli w sobie coś z tych mitycznych rycerzy. Tak jak mówiłem, kilkukrotne ataki wcześniej innych przedstawicieli wojsk alianckich zupełnie nie dały skutku. Zresztą to był teren bardzo dobrze przygotowany do obrony z każdej strony. Też elitarne wojska niemieckie broniły Monte Cassino, między innymi pierwsza dywizja spadochronowa. I ta walka rzeczywiście była na śmierć i życie, zupełnie wyczerpująca jedną i drugą stronę. I jak czytamy w niektórych wspomnieniach, był taki krytyczny moment tej bitwy, kiedy przeciwnicy leżeli praktycznie naprzeciw siebie, byli już niezdolni do niczego i w takiej sytuacji zwycięstwo musiało przypaść temu, kto się zdobył na jeszcze jeden wielki wysiłek. W tych ostatnich chwilach polskie wojsko wzmocnili komandosi z 15 pułku Ułanów, którzy zostali ściągnięci na pierwszą linię frontu z odcinka obrony. Jeszcze dwa bataliony improwizowane, które złożone były z obsługi pułku dział przeciwlotniczych, a więc też kierowców samochodowych, warsztatowców, pocztowców, a więc tych, którzy normalnie w walkach nie brali udziału, tylko właśnie po to, żeby dodać siły, świeżej krwi, żeby dodać animusu tym, którzy byli na pierwszej linii. No i ostatecznie się udało. To był rzeczywiście wielki sukces i tak jak pan redaktor mówił, Monte Cassino do dzisiaj jest wielkim symbolem, może właśnie za sprawą tego, że w 1945 roku decyzją generała Andersa właśnie na Monte Cassino został otwarty największy polski cmentarz wojenny. Zresztą generał został też tam pochowany w 1970 roku. Tam jest też pochowany generał arcybiskup Józef Gawlina, generał Wojska Polskiego po wojnie, arcybiskup, który otrzymał funkcję opiekuna polskiego wychodztwa. No i ponad 1000 polskich żołnierzy. Wiemy, że co roku odbywają się tam wielkie uroczystości patriotyczne z udziałem polskich władz, że prawie wszyscy, którzy jadą do Rzymu, którzy pielgrzymują do Włoch, starają się właśnie być w tym miejscu, także na cmentarzu Bolonii, w Anconie, to kolejne duże cmentarze, czy w Loreto, tam odnajdziemy groby polskich żołnierzy. Bitwa o Monte Cassino, jak wiemy, przerwała linię Gustawa w całym pasie natarcia i dzięki temu wojska alianckie mogły wkroczyć do Rzymu i to się wydarzyło 4 czerwca 1944 roku. Amerykanie wkroczyli do Rzymu i rozpoczął się tym samym kolejny etap kampanii włoskiej. Wykonanie Niemców na Monte Cassino, oprócz tego symbolicznego, strategicznego znaczenia, miało także właśnie takie konsekwencje, że po tylu latach wojny zostało oswobodzone miasto Rzym. Jako ciekawostkę powiem, że spowodowało to napływ kapelanów do drugiego korpusu. W przypadku Salezjanów było to kilku naszych współbraci, którzy po wkroczeniu wojsk amerykańskich za zgoną generała Andersa i biskupa Gawlina, że tak powiem, uzupełnili kadrę duszpasterstwa w drugim korpusie. Też pomimo tego, że jest to bitwa znana, opisana, mamy wiele ciekawych książek, reportaży z pola bitwy, chociażby Melchiora Wańkowicza, wciąż dowiadujemy się nowych rzeczy. Ja zupełnie niedawno, pracujemy teraz w gronie historyków salezjańskich nad encyklopedią salezjańską, w której znajdą się biogramy wszystkich zmarłych współbraci. Zupełnie niedawno odnalazłem dokumentację naszego brata zakonnego, pana Piotra Jaroszewicza, który właśnie jako brat zakonny brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Dwóch braci zakonnych Salezjanów w tej bitwie brało udział i po prostu ten czyn wojskowy przez wiele lat był zapomniany, bo głównie skoncentrowano się właśnie na tych kapelanach. Bo to były znane nazwiska, bo to byli bardzo aktywni później także wśród duszpasterstwa emigracyjnego Salezjanie, a zapomniano o tych naszych braciach zakonnych. Pan Piotr Jaroszewicz, jak się okazało, u schyłku swojego życia spisał całą swoją historię, jak został po wkroczeniu Armii Czerwonej aresztowany, wywieziony na Sybir, jak trafił do Armii Andersa, jak przeszedł z nią cały szlak bojowy. Opisuje też właśnie swój udział w bitwie pod Monte Cassino, służył tam codziennie do mszy świętej, a więc niezwykły dokument, który można powiedzieć po latach odnaleziony, jest dzisiaj także niezwykle cennym dokumentem. Udało mi się już go opracować i opublikować w takim zbiorze dokumentów, artykułów dotyczących właśnie drugiego korpusu generała Andersa.
Można więc powiedzieć, że sporo jeszcze do odkrycia, chociaż tak jak mówiliśmy, Monte Cassino jest znakomicie opisane i przez naukowców, i chociażby przez filmowców, ale nie tylko.
Tak, ona od początku, jak wiemy, funkcjonowała w polskiej kulturze. Chociażby Czerwone Maki na Monte Cassino, słynna piosenka, która też stała się w tych latach powojennych taką pieśnią wolności. Ta piosenka była z jednej strony przez komunistów zakazana, z drugiej strony właśnie polscy patrioci, kiedy wykonywano ją, stawali na baczność, więc to Monte Cassino na szczęście jest bardzo szeroko obecne w naszej kulturze, w naszej historiografii, ale jak to właśnie z historią bywa, i to sprawia, że ona jest niezwykle ciekawa, wciąż jakieś małe wątki, które są kolejną cegiełką do takiego całkowitego obrazu, możemy dołożyć, odnaleźć.
Czerwone maki na Monte Cassino, zamiast Rosji pili polską krew. Po tych makach się żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosą krwi.
Słuchacie historii żywej.
Jak ksiądz ocenia przekaz z Moskwy z 9 maja? Mówiliśmy już w naszych audycjach, że Rosjanie inaczej niż cały świat świętują zakończenie II wojny światowej, oczywiście później niż cała reszta. Rosja jest także pod tym względem, jak widać, inna.
Jest inna i była inna. No, tak jak pan redaktor mówił, rzeczywiście wielokrotnie, nie tylko w ostatnich audycjach, rozmawialiśmy o tym, dlaczego jedni obchodzą 8, inni 9 maja, ten dzień pokonania Niemców, dzień kapitulacji Niemiec, ale też właśnie z takim niepokojem oczekiwaliśmy na to, co się wydarzy 9 maja, że pojawiały się różne głosy, że Putin za wszelką cenę będzie chciał skończyć wojnę na Ukrainie, że po raz kolejny będzie chciał pokazać swoją siłę, że w pewnym momencie pojawiły się głosy, że wkroczy do Naddniestrza, że zostanie zaatakowana Mołdawia, więc takie bardzo smutne perspektywy. No, okazało się, że nic z tych czarnych scenariuszy na szczęście się nie spełniły i sama defilada w Moskwie nie miała takiego rozmachu jak co roku. No, komentarze tej sytuacji, która się wydarzyła 9, no, są zupełnie różne. Niektórzy nawet dopatrują się jakiejś choroby Putina. No, oczywiście to są wszystko spekulacje, ale to był dzień, w którym po raz kolejny Rosja z butą powtarzała swoje propagandowe hasła dotyczące zarówno II wojny światowej, jak i tego ludobójstwa i wojny, która teraz toczy się za jej przyczyną na Ukrainie. Oczywiście my jesteśmy odporni na propagandę. Myślę, że Zachód też otwiera oczy i podziwiamy bohaterską armię Ukrainy, która wpisuje się w piękną historię właśnie niezwykłych obrońców swojej ojczyzny, którzy walczą za nią, pomimo tego, że ta perspektywa zwycięstwa jest bardzo odległa, że muszą wykazywać się wielkim heroizmem. Wszyscy wymieniają ich w gronie bohaterów największych bitew, jakie rozegrały się w historii świata. I może w tym kontekście warto też przypomnieć to motto, które pojawia się na cmentarzu polskich żołnierzy pod Monte Cassino. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli jej wierni jej służbie. Ono nawiązuje też do tego, co napisano o bohaterskich obrońcach Sparty, a więc mamy do czynienia z kolejnymi bohaterami w historii. Miejmy nadzieję, że ich walka zakończy się ostatecznym zwycięstwem.
Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie Państwu. Wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiam.
Historia żywa.
Od 95-lecia Radia Poznań zaczęliśmy i na jubileuszu kończymy. Na koniec magazynu krótka relacja z urodzinowej konferencji w Bendlewie koło Poznania.
95 lat Radia Poznań, pierwszej polskiej rozgłośni regionalnej w Wielkopolsce.
Przy okazji konferencji, z okazji 95-lecia Radia Poznań rozmawiamy z Bronisławem Wilcztajnem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak radio panu towarzyszyło w życiu, towarzyszy?
No, ja jestem z pokolenia, które właśnie takiego trochę radiowego, znaczy kiedy ja byłem dzieckiem, to telewizji jeszcze właściwie nie było. Ona była dla wybrańców. Ja dopiero kiedy miałem tam blisko 14 lat, to kupiliśmy telewizor do nas do domu, więc ja słuchałem radia. Radio działa bardzo pozytywnie na wyobraźnię. Pamiętam takie doświadczenia słuchowisk, które otwierały taką przestrzeń niezwykłą. Słuchania w ogóle literatury. To tak zostało mi. Zresztą ja potem sporo pracowałem w radiu, pracowałem w Wolnej Europie, w BBC, potem byłem szefem Radia Krakowskiego, więc z radiem mam liczne doświadczenia.
Jaką misję ma radio w naszych czasach, w naszych niełatwych czasach, dodajmy?
No to zastanawiam się, bo radio teraz jednak funkcjonuje zupełnie inaczej. Radio tylko towarzyszy. Mało jest ludzi, którzy naprawdę słuchają radio, a jednak można takich znajdować. Myślę, że zresztą w tej chwili to te media się zaczynają integrować w tym sensie, że wszystkie mają obrazki, radio też ma obrazki, więc te różnice powolutku się zaczynają zacierać. Ale radio daje większy oddech niż telewizja, daje możliwość głębszej refleksji, generalnie rzecz biorąc.
Wyzwaniem dla radia jest przekazywanie informacji o tym, co się dzieje, bo dzieje się sporo, historia na naszych oczach, można powiedzieć. I także dzisiaj ten temat naukowcy, publicyści podejmują. W jakim momencie historii jesteśmy?
Jesteśmy, powiem banalnie, w przełomowym momencie, bo jest wojna, prawda? Za naszą wschodnią granicą toczy się taka wojna, której nie przypuszczaliśmy. Ja w każdym razie nie przypuszczałem, że za mojego życia ona wróci. Taka klasyczna wojna najeźdźcza, gdzie cała siła potężnego imperium, jakim jest Federacja Rosyjska, zaatakowała sąsiedni kraj, czyli Ukrainę, żeby go podbić i zniewolić, używając wszelkich swoich środków, jeszcze nie używając broni atomowej, natomiast stosując w tej chwili wojnę totalną, znaczy niszcząc Ukrainę w tej chwili, kiedy okazało się, że nie są w stanie podbić tak łatwo. Ale to zmieniło w ogóle perspektywę, bo to zachwiało fundamentem polityki niemieckiej, a więc polityki Unii. Unii Europejskiej, bo Unia Europejska, nazwijmy rzeczy po imieniu, jest takim tworem imperialnym niemieckim, hegemonicznym, w którym centrum istnieje centrum rządzące i peryferia, które to centrum musiły je sobie podporządkować. Ta wojna zakwestionowała istotny element polityki niemieckiej, to znaczy sojusz, taki nieformalny sojusz z Rosją, to znaczy wykorzystanie. Niemcy próbują budować swoją pozycję światową, wykorzystując Unię Europejską, bez tego byłby jednak za słabe, ale po to, żeby się pozycjonować jako taki równorzędny gracz wobec tych najsilniejszych, usiłują zachować identyczny dystans wobec Stanów Zjednoczonych, wobec bloku rosyjsko-chińskiego. A przy okazji wykorzystywały surowce energetyczne po to, żeby jeszcze bardziej uzależnić Europę od siebie. Znaczy chodziło głównie oczywiście o gaz, ale nie tylko o gaz. Perspektywie zresztą, to pod tym hasłem właśnie odejścia od CO2 w całości, to stwarzało możliwość dla Niemiec stania się takim hubem przekazującym surowce energetyczne z Rosji i w tym sensie uzależnienia od siebie całej reszty Unii Europejskiej. To się zawaliło. Zawaliło się również z drugiej strony, ponieważ wcześniej Amerykanie, zwłaszcza demokraci od czasów Obamy, na początku Biden, właściwie zgodzili się na to, żeby Europa była niemiecka, żeby to był hegemoniczny twór niemiecki, ale chcieli w związku z tym jakiejś solidarności w konflikcie z Chinami, na razie handlowym. I otóż kiedy zorientowali się, że tej solidarności nie będzie, to zorientowali się, że na jednej nodze stać nie mogą, że muszą mieć tą europejską. Ta wojna spowodowała, że Ameryka wróciła do Europy. A więc w tej chwili nie za bardzo wiemy, jak będzie się rozwijała ta przyszłość na każdym wymiarze. Nie wiemy, jak się skończy wojna. Znaczy, można powiedzieć, że Putin poniósł porażkę, ale on się z tej wojny nie wycofuje. On nadal usiłuje zniszczyć jakoś, osłabić maksymalnie Ukrainę. Czy to się nie skończy maksymalnym osłabieniem Rosji? Tego też nie wiemy. Nie wiemy, na ile zmieni się układ sił w Unii Europejskiej. To jest fundamentalna rzecz. Na ile my stworzymy taki, my, czyli Europa Środkowo-Wschodnia, stworzy taki drugi biegun Unii Europejskiej. Co jest możliwe? To jest cały zestaw pytań, które się przed nami otwierają.
Rozmawiamy z ministrem Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Panie ministrze, radio, jak panu towarzyszy? Pewnie jak pan jedzie gdzieś samochodem, słucha pan?
Tak, rzeczywiście, zwykle jadąc samochodem słucham radia. Nie zawsze Radia Poznań, bo w Warszawie Radia Poznań w odbiorniku samochodowym nie posłucham, ale tutaj w Poznaniu to rzeczywiście ta radiostacja towarzyszy mi najczęściej, ale także no, dlatego, że jest to pewna marka, że jest to marka już ze swoją tradycją, z zawsze dobrymi informacjami lokalnymi, ale też z gośćmi często spoza regionu. Także łączy w sobie i to lokalną taką przenikliwość ze spojrzeniem, kontekstem ogólnopolskim.
A dzisiaj także nasze radio transmituje obrady tutaj w Bendlewie i mowa będzie o tym trochę kształtującym się nowym ładzie międzynarodowym, co wynika z wojny niestety na Ukrainie.
To jest moment przełomu, to są czasy zmiany, czasy, w których polska dyplomacja musi być szczególnie aktywna na wszystkich poziomach, czasy dla nas bardzo wymagające, trudne geopolitycznie. To jest czas, kiedy nasz sąsiad został bezpośrednio zaatakowany, kiedy wymaga naszego wsparcia, kiedy Federacja Rosyjska pręży swoje imperialne muskuły, ale z drugiej strony jest to takie okno szans dla Polski, gdzie Polska, która przez wiele lat ostrzegała przed zagrożeniem ze strony Rosji i niestety wiele krajów było głuchych na te ostrzeżenia, także wielu politycznych liderów. Dzisiaj Polska jest słuchana bardzo uważnie.
Rolą Polskiego Radia powinno być pokazanie polskiemu społeczeństwu, że następuje w ostatnich miesiącach bardzo głębokie przewartościowanie roli Polski w świecie.
Profesor Stanisław Mikołajczak.
A także tego, jakim narodem my jako Polacy jesteśmy, że musimy zacząć myśleć o sobie jako o narodzie wielkim, o pięknej historii i o pięknej przyszłości. To jest absolutnie kluczowe, bo to, co nasze władze, ale także prości Polacy robią w tej sytuacji zagrożenia wojną sąsiedniego kraju, jest wspaniałe i wielkie. I ta wielkość powinna do nas dotrzeć, a tę wielkość powinny ukazywać polskie media.
Słuchacie programu Historia Żywa.
W naszym programie to wszystko. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się Jacek Butlewski.
świat wokół ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku, stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak mieszkańcem ziemi, a uczysz się od obłoku swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna, jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak obłok. Się zmienia, przez ciebie płynie niepokój, płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna, jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.